Proszę Państwa, tak jak zapowiadałam w naszym studiu, psycholog Edyta Czapska-Komar. Witam serdecznie.
Witam.
Proszę Państwa, będziemy dziś rozmawiać o rozmawianiu. Będziemy mówić o tym, jak rozmawiać z dziećmi, jak uczyć ich też wyrażania swoich emocji. My, jak mówimy o dzieciach, to od razu nam przychodzą na myśl te małe dzieci, ale nie tylko o tych najmłodszych, zbuntowanych dwulatkach będziemy chciały porozmawiać, ale też zbuntowanych nastolatkach, które wiadomo, że w okresie dojrzewania mają ogromne problemy z komunikowaniem się ze światem i tym bardziej z rodzicami. Więc na ten temat też byśmy chciały dzisiaj mówić. A jakie błędy popełniają rodzice najczęściej w komunikowaniu się z dziećmi? Może od tego zacznijmy.
Znaczy ja może bym powiedziała tak, że jest coś takiego jak takie ogólne błędy komunikacji. I takim chyba najczęściej stosowanym błędem to jest tak zwany błąd domyśl się. Czyli tak naprawdę nie mówimy, o co nam chodzi, tylko na przykład, nie wiem, z całym sobą pokazujemy oburzenie. No i z takim właśnie nastawieniem, że masz się domyślać, o co mi chodzi. I to jest taki chyba podstawowy błąd w komunikacji. Kolejnym takim podstawowym błędem jest to, że często jak gdyby nie do końca wybieramy dobrze moment, kiedy powinniśmy o jakiejś rzeczy rozmawiać. Na przykład, jeżeli jesteśmy w bardzo silnych emocjach, no to wiadomo, że wtedy słowa, które padną, będą najczęściej o wiele bardziej mocniejsze niż te, które byśmy powiedzieli na spokojnie. Po czym później na przykład żałujemy tego, co powiedzieliśmy. I to też jest takie często spotykane. No, jak gdyby kłótnie, które tak naprawdę dają tylko i wyłącznie to, że atmosfera trochę się oczyści, bo wyrzucimy z siebie złość, tak naprawdę nic więcej nie przynoszą. A kłótnia ma przynieść rozwiązanie problemu. Czyli jakby po to się mamy kłócić, żeby dojść do jakiegoś jednego wspólnego wniosku i zacząć jak gdyby wprowadzać w życie zmiany, które właśnie wynikają po tym wniosku wynikającym z kłótni. Także to jest taki, jakbym powiedziała, podstawowy błąd nie tylko w komunikacji z dziećmi, tylko w ogóle w takiej komunikacji takiej międzyludzkiej. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to najczęściej takim błędem, który nakłada się na komunikację, jest to, że uważamy, że dziecko myśli tak samo, jak my myślimy. To znaczy, że powinno rozumieć te same słowa, które my mówimy, że jak my tłumaczymy coś, to przecież dziecko powinno to zrozumieć, no bo skoro my rozumiemy, to dziecko też powinno to rozumieć. Albo na przykład, że skoro my o czymś pamiętamy, to dziecko też powinno pamiętać, czyli wystarczy powiedzieć mu tylko raz. I to jest taka postawa bardziej, takie przekonanie, które sprawia, że ta komunikacja jest nie do końca prawidłowa, dlatego że często też i nastolatki się na przykład skarżą na to, że rodzic mówi, no przecież ci mówiłem, ale tak naprawdę dziecko mogło tego nie słyszeć, bo w tym czasie było zajęte, nie wiem, grą na komputerze, oglądaniem telewizji albo rozmową z kimś innym i naprawdę mogło tego nie słyszeć. I to jest taki błąd wynikający z tego, że my nie sprawdzamy, czy dziecko usłyszało to, co my powiedzieliśmy i mało tego, nie sprawdzamy, czy zrozumiało to. I to jest taki błąd, który potem powoduje bardzo dużo złości, bardzo dużo takiej, bym powiedziała, frustracji, ale też i takiego poczucia, że na przykład jesteśmy lekceważeni przez innych, podczas gdy tak naprawdę to nie jest lekceważenie. Większość dzieci nie ma podzielności uwagi i nie potrafi oglądając telewizję, na przykład słuchać jeszcze tego, co ktoś inny do nich mówi. Oczywiście są wyjątkowe osoby, które tą podzielność uwagi mają już we wczesnym dzieciństwie, ale większość dzieci, jak się skupia na czymś, zwłaszcza na komputerze czy na telewizorze, który obejmuje kilka kanałów zmysłowych, to można powiedzieć, że wręcz wchodzi w ten telewizor czy wchodzi w ten komputer i wtedy naprawdę nie słyszy, co się do niego mówi. Nie jest to wynik lekceważenia, nie jest to wynik tego, że nie chce tego słyszeć, tylko po prostu naprawdę nie słyszy. Dlatego wtedy trzeba podejść, dotknąć dziecko, spytać, słyszałeś? Jeżeli powie, że tak, powtórz, co powiedziałam, czy co powiedziałem, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście dziecko usłyszało to i czy zrozumiało. Jeżeli już powtórzy, no to co masz zrobić w takim razie? No mam zrobić to i to. Więc wtedy już wiemy, że tak, dziecko zrozumiało, wszystko jest jasne. Też trzeba pamiętać o tym, że w komunikacji ważne jest, żeby to, co mówimy, było jasno powiedziane, czyli prostymi słowami i krótko. Większość osób, nie tylko dzieci, ale wiadomo, że im dziecko jest młodsze, tym trudniej jest jemu zapamiętać dużą ilość słów. Większość osób zapamiętuje pierwsze trzy zdania, potem już nie. Dlatego też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mówimy coś do nastolatka, no to 5 zdań to jest maksimum, tak naprawdę. Jeżeli mówimy coś do młodszego dziecka, no to 2 zdania.
No właśnie, rodzice mają taką tendencję do tłumaczenia wszystkiego, rozkładania na czynniki pierwsze. I czy to jest dobra metoda?
Znaczy tak naprawdę to w większości wypadków tu chodzi o to, że rodzic się czuje lepiej, bo się nagadał i ma poczucie, że rzeczywiście coś zrobił, podczas gdy efektów tego zwykle nie widać. Dlatego, że tak jak mówię, dziecko już po 3 zdaniu to albo przestaje słuchać, bo już tak naprawdę nie wie, o co chodzi, albo po pierwszych 3 zdaniach stwierdzi, że no tak, to ja już to słyszałem, więc się wyłącza totalnie i tylko po prostu siedzi, natomiast nie słucha tak naprawdę, co się do niego mówi. W takich wypadkach trzeba pamiętać, że nawet jeżeli zwracamy uwagę nastolatkowi czy dziecku, to warto jest wyciągać go do takiej rozmowy. Czyli na przykład pytać, to jak mógłbyś to inaczej zrobić? To co mógłbyś zrobić w zamian? Albo na przykład, jak myślisz, to co ta osoba czuła, albo co ja czuję wtedy, kiedy ty się tak zachowujesz? Jeżeli wciągamy osobę do rozmowy, no to ona wtedy staje się aktywna i musi zacząć myśleć. Myśleć o tej całej sytuacji, która się wydarzyła, myśleć o tym, o czym my tak naprawdę mówimy. A jeżeli zaczyna samemu szukać rozwiązań, to jest większa szansa, że wprowadzi zmiany w swoje życie, dlatego że to, co jest takim, można powiedzieć, największym oporem dla wszystkich osób, to jest, jeżeli ktoś nam narzuca swoje zdanie. I każdy, bez względu na to, czy jest to dziecko, czy jest to nastolatek, czy osoba dorosła, jeżeli ktoś próbuje nam narzucić zdanie, to my się zaczynamy bronić przed tym. Nie uznajemy tego zdania. Dlatego też, jeżeli sam nastolatek wymyśli, co ma zrobić, to wtedy jest to zwykle o wiele lepsze, niż wtedy, kiedy my mu powiemy, co ma zrobić.
A my często też mamy taką tendencję do ciągłego powtarzania pewnych schematów, bo wielu rodziców mówi, no przecież rozmawiam, przecież mówię, tłumaczę, a on dalej swoje, dalej powtarza te same zachowania. Z czego wynika taka jednostronna, bym powiedziała, komunikacja?
Czy to jest trudne, gdyby powiedzieć, z czego to tak dokładnie wynika, bo tak naprawdę jeden nastolatek nie słucha dlatego, że po prostu nie zgadza się z tym, co powie rodzic i uznaje, że moja decyzja jest lepsza i dlatego się nie słucha. Drugi nastolatek nie słucha dlatego, że tak naprawdę nie słyszy, co rodzic do niego mówi, bo tak jak mówię, wyłącza się na przykład po pierwszym 2 zdaniach i już dalej nie wie, o co chodzi. A jeszcze inny po prostu nie słucha, bo zapomina. Tutaj trzeba pamiętać też o tym, że są tak zwane dzieci z ADHD, czyli z nadpobudliwością psychoruchową, gdzie mamy zaburzenia koncentracji uwagi, gdzie jest problem z hamowaniem reakcji. I często jest tak, że te dzieci znają normy, wiedzą, jak należy się zachowywać, ale można powiedzieć, że ręka wyprzedza myśl. I zanim tak naprawdę pomyślą, to już zaczynają coś robić, po czym później dopiero reflektują się i mówią, o kurczę, no po co ja to w ogóle zrobiłem? Bo wiedzą, że to nie jest dobre. Natomiast tutaj no, trzeba też zastanowić się nad tym, w jaki sposób my mówimy do dziecka. Ważne jest, żeby przekazy, które my dajemy dziecku, nie były w żaden sposób niezgodne z tym, co mówią inne ważne osoby. Często jest tak, że oczywiście najważniejszymi osobami no, to są rodzice, prawda? I często jest na przykład problem taki przy chociażby motywacji do nauki, że mamy jako grupę rówieśniczą, która staje się autorytetem, w grupie rówieśniczej ważne osoby dla dziecka, które na przykład mówią, a po co się uczysz, nie ma sensu, żebyś się uczył. I wtedy tak naprawdę rodzic tutaj staje jak gdyby w takiej, no, w przeciwieństwie, w opozycji do ważnych osób dla nastolatka. Więc wszystko to, co powie w opozycji, a mało tego, jeżeli jeszcze będzie próbował w jakiś sposób dyskredytować tego kolegę czy koleżankę, to wtedy wszystko, co powie, tak naprawdę będzie puszczone mimo uszu. Często też jest tak, że to, co mówimy, zaczynamy od słów, które od razu stawiają dziecko w takiej obronie. Na przykład ja w twoim wieku, albo za moich czasów, albo na przykład powinieneś być mi wdzięczny. Albo jeszcze na przykład, no nie wiem, no różne rzeczy. Jak gdyby rodzice mają takie tendencje do powtarzania takich sformułowań, które od razu nastawiają dziecko negatywnie, bo no tak naprawdę to, co myśli nastolatek, no to myśli, że przecież no, dzisiejsze czasy to nie są te same czasy, które były, jak rodzic miał te lat naście. I w sumie mają rację, bo to nie są te same czasy. Co nie znaczy, że oczywiście jakieś normy powinny być zmieniane. Natomiast chodzi o samą ideę, że to, co trzeba pokazywać, to trzeba pokazywać zmianę zachodzącą w samym dziecku. Czyli na przykład to, że zobacz, rok temu uczyłeś się i miałeś lepsze oceny niż to, co się dzieje teraz, prawda? Warto jest używać takich, no, można powiedzieć, słów, które wpływają, otwierają drzwi do serca dziecka. Takich jak na przykład zależy mi, oczekuję. To są takie otwierające bardzo słowa. Każdy nakaz, każdy rozkaz na pewno będzie powodował obronę w dziecku. Bez względu na to, czy to jest małe dziecko, czy to jest już nastolatek. O wiele bardziej jest to takie otwierające, jeżeli robimy to na zasadzie opisywania prostego faktu czy sytuacji, która się dzieje w tym momencie, ze zwróceniem uwagi, jakie to przynosi konsekwencje. Natomiast jeżeli tylko i wyłącznie mówimy, że masz to zrobić, to dla dziecka to jest od razu powód do buntu.
My tak mówimy o tych błędach, które rodzice popełniają, ale warto też powiedzieć o tej atmosferze, która sprzyja albo nie sprzyja rozmowie, bo zabiegani rodzice rzadko chcą chociażby rozmawiać o tym, co dziecko przeżywa, bo najczęściej są to jakieś komunikaty, które rodzice przekazują, albo nakazy, albo zapytania dotyczące nauki, szkoły i tak dalej, ale tak naprawdę nie ma atmosfery rozmowy o tym, co dziecko czuje.
No na pewno o uczuciach się mało mówi, to znaczy to też jest tak trochę kulturowo naznaczone, ponieważ kiedyś się w ogóle nie mówiło o uczuciach, a w domu to już w ogóle. Okazywanie uczuć to było dla małego dziecka, powiedzmy do 5. roku życia, a potem już tak naprawdę te uczucia gdzieś tam bywały z boku. Też bywa tak, że rodzicom jest trudno z pewnymi uczuciami u dzieci. Na przykład trudno jest radzić im sobie ze złością dziecka, więc od razu próbują to blokować i mówią: nie złość się, nie rób tego. Bardzo trudno jest też radzić sobie z płaczem dziecka, więc komunikat, który słyszy dziecko, jest najczęściej: nie płacz. Bądź silny. Musisz
chłopaki
sobie
nie
radzić,
płaczą.
Prawda? Chłopaki nie płaczą, no to już taki standard, można powiedzieć. I w tym momencie dziecko w takim procesie socjalizacji uczy się, że okazywanie uczuć nie jest dobre, nie jest akceptowane przez ważne osoby, którymi są rodzice. Jak popatrzymy na malutkie dzieci, na takie do 2. roku życia, to one nie mają w sobie jeszcze tych norm socjalizacyjnych i one naprawdę okazują te emocje bez żadnych przeszkód. No ale znowu, tak jak popatrzymy na nie, to są najbardziej zdrowe w takim sensie psychicznym. Właśnie przez to, że nie mają tej blokady. To proces socjalizacji tworzy w nas tą blokadę, dlatego właśnie, że to inni ludzie martwią się, to jak mają zareagować wtedy, kiedy my okazujemy emocje. Bo tak naprawdę nie każdy potrafi sobie poradzić z tym. Musimy też pamiętać o tym, że każda emocja, bez względu na to, jaka jest, nie jest zła. Każda emocja jest dobra i jest nam potrzebna. Natomiast to, co może być złe, to jedynie zachowanie, które jest pod wpływem tej emocji. Dlatego też ważne jest, żeby pamiętać o tym, że jeżeli nauczymy dzieci i nastolatki okazywać emocje w sposób taki akceptowany społecznie, taki, który nie rani nikogo, to można powiedzieć, że wilk będzie syty i owca cała, bo dzieci będą w stanie, czy nastolatkowie będą w stanie okazywać emocje, czyli nie będą musiały tłumić tego w sobie. Natomiast z drugiej strony też my nie będziemy musieli się martwić, że komuś na przykład zrobią krzywdę, co przecież czasami się może zdarzyć pod wpływem różnych emocji. Takie uczenie się, jak okazywać emocje, to dziecko ma jakby od samego początku, odkąd się pojawia i odkąd jest malutkie, ma tam 2-3 miesiące, bo wcześniej dziecko się nie uśmiecha, dopiero mając około 2 miesięcy zaczyna się uśmiechać, to już sprawdza, jak reagują na przykład na dane zachowanie rodzice, inne osoby, które są w jego otoczeniu i zaczyna się uśmiechać. Rodzice się też uśmiechają, więc aha, okej. Jest jak już kontakt, jest współdziałanie, można już dalej to powtarzać. I potem to już można powiedzieć, że dziecko nie uśmiecha się dlatego, żeby, bo rzeczywiście jest coś śmiesznego, tylko uśmiecha się po to, żeby sprawdzić, czy nadal reakcja rodziców będzie taka sama. Czyli czy nadal ten uśmiech się pojawi taki, jaki był. Natomiast jeśli chodzi o... Przepraszam. Natomiast jeśli chodzi o inne formy, no to jak gdyby cały czas dziecko widzi, jak sobie radzą z emocjami rodzice. I teraz, jeżeli rodzice mają taki sam sposób radzenia sobie z emocjami, czyli i mama, i tata dokładnie w ten sam sposób sobie radzą, no to tak naprawdę dziecko ma jeden model, który przejmuje. W momencie, kiedy są to dwa różne sposoby, to ma do wyboru dwa modele i teraz w zależności od tego, z kim się bardziej identyfikuje, czyli czy bardziej się identyfikuje z mamą, czy bardziej się identyfikuje z ojcem, to wtedy wybiera sobie ten model radzenia sobie z emocjami, który jak gdyby najbardziej mu pasuje. I też trzeba pamiętać, że często tak jest, że jeżeli na przykład mama w złości krzyczy, no to dziecko też w złości krzyczy. Jeżeli mama z żalu płacze, no to bywa, że dziecko też z żalu płacze. I jest to jakby naturalne. Natomiast jeżeli na przykład okazuje się, że na przykład, nie wiem, tato w złości wychodzi z domu trzaskając drzwiami, no to często bywa tak, że dziecko też się tego uczy. Czyli w złości zaczyna trzaskać drzwiami. Jest to najprostszy model, który ma. I dlatego też no, trzeba pamiętać o tym, że to my jako rodzice uczymy dzieci, w jaki sposób wyrażać emocje. Dlatego też warto zrobić sobie taki trochę mały rachunek sumienia. To co ja pokazuję swojemu dziecku. Stąd właśnie my na różnych warsztatach uczymy rodziców, w jaki sposób okazywać emocje i w jaki sposób oczyszczać dziecko z emocji, tak żeby nie dochodziło do tego niepoprawnego modelowania.
I o tym, proszę Państwa, będziemy jeszcze mówić tuż po informacjach na zegarze 17:30.
Czas na reklamę.
Szanowni Państwo, zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach spółka z o.o. swoim odbiorcom i partnerom składają życzenia ciepłych, wypełnionych miłością najbliższych i dających wytchnienie od codziennego pośpiechu świąt Bożego Narodzenia, a w nowym roku pomyślności i wyłącznie dobrych decyzji w życiu osobistym i zawodowym.
Polskie święta. Dom, rodzina, tradycja. Świąteczne potrawy, mięsa i wędliny o niepowtarzalnym smaku. Polskie święta jak z czasów dzieciństwa. Gwarantują mięsa i świąteczne wędliny, które znajdziesz w sklepach firmowych Rzeźnik ze Zbuczyna. Rzeźnik. Święta nie zdarzają się co dzień.
Były to reklamy.
Zaprezentowano dziś orędzie papieża Franciszka. Rośnie liczba dawców narządów.
W katolickim Radiu Podlasie słuchają Państwo wiadomości z kraju i ze świata.
W biurze prasowym Stolicy Apostolskiej zaprezentowano dziś orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju. Ojciec Święty podkreśla, że każda ludzka działalność powinna być naznaczona postawą służby ludziom, zwłaszcza tym najbardziej dalekim i nieznanym. Służba jest bowiem duszą tego braterstwa, które buduje pokój. Dokument nosi tytuł Braterstwo podstawą i drogą do pokoju. W ten sposób papież Franciszek nawiązuje do słów wypowiedzianych wkrótce po swoim wyborze na Stolicę Piotrową, zauważa ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
W orędziu bardzo jasno wskazuje, że to braterstwo ma swoje podstawy w tym, że wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga. Mamy siebie rozpoznać jako bracia i z tego wynikają bardzo konkretne konsekwencje. To znaczy, to jest świadomość tego, że każdy człowiek pragnie się rozwijać, każdy człowiek ma aspiracje, żeby także żyć godnie. Każdy człowiek pragnie czy to założyć rodzinę, czy też żyć tak, żeby to było na miarę człowieka.
Nawiązując do współczesnych kryzysów finansowego i gospodarczego, papież wyraża życzenie, by spowodowały one przemyślenie modelu rozwoju gospodarczego i do zmiany stylu życia, ponowne odkrycie także braterskich więzi.
Pokazuje na kwestie związane na przykład z korupcją, ale także i zorganizowaną przestępczością i w tym także mówi o problemach związanych z handlem ludźmi. Ten temat zresztą poruszył dzisiaj szerzej, kiedy spotkał się z ambasadorami przy Stolicy Apostolskiej, nowymi ambasadorami, i bardzo wyraźnie pokazywał, jak bardzo te zjawiska są powiązane z plagami naszych czasów, z handlem bronią, narkotykami.
Podkreślając, że współcześnie przy ogólnej obojętności rozgrywa się wiele konfliktów, Ojciec Święty apeluje o nierozprzestrzenianie broni i rozbrojenie.
Ojciec Święty bardzo jasno mówi o konieczności rozbrojenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o broń nuklearną, broń chemiczną. To są pewne konsekwencje, które wynikają z tego przyjęcia człowieka jako brata, jako tego, na którego nie możemy podnieść ręki.
Papież zaznacza też, że braterstwo pomaga także strzec i pielęgnować przyrodę daną do dyspozycji, ale także odpowiedzialnego nią zarządzania. Podkreśla, że zasady ziemi trzeba wykorzystywać w taki sposób, żeby wszyscy byli wolni od głodu. Przypomina o powszechnym przeznaczeniu dóbr. Od 4 lat obserwujemy wzrost liczby dawców narządów o 10% rocznie. Załamanie w transplantologii nastąpiło w 2007 roku. Teraz stopniowo rośnie liczba narządów pobranych od osób zmarłych. W województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim pobieranych jest około 30 narządów na 1 000 000 mieszkańców. Barbara Góra.
Profesor Wojciech Rowiński mówi, że w niektórych województwach odnotowano duży wzrost liczby dawców.
Świętokrzyskie miało 4,5 pobrań na 1 000 000. W tym roku będzie 17. Na Podkarpaciu udało nam się zwiększyć z 1,9 do 12. Na 1 000 000.
Dr Monika Trójnara, koordynator transplantacyjny, podkreśla, że narządy do przeszczepów pobierane są od osoby, która zmarła.
To jest pacjent, który rzeczywiście jest martwy, ponieważ nie pracuje jego mózg. To jest pacjent, który nie ma śladu własnego oddechu. Gdyby go odłączyć od respiratora, natychmiast zrobi się siny, ponieważ nie oddycha. Nie należy tego mylić ze śpiączką, z której można pacjentów wybudzić.
Profesor Paweł Nyckowski mówi, że barierą w pozyskiwaniu narządów do przeszczepu jest brak zainteresowania ze strony szpitala.
Pobranie jest normalną, bardziej skomplikowaną operacją chirurgiczną, która może być przeprowadzona w większości szpitali posiadających blok operacyjny.
Tylko 1/3 szpitali zgłasza zmarłych dawców. Około 10% narządów nie jest pobieranych ze względu na brak zgody rodziny. Barbara Góra, Polskie Radio.
Najważniejsze informacje z kraju i świata co godzinę na antenie Katolickiego Radia Podlasie.
Monika Jabłkowska przekazała Państwu informacje za 26 minut 18.
Dobrej pogody i jeszcze lepszych wyborów mieszkania w Siedlcach lub Warszawie. Życzy mecenas prognozy i budowniczy mieszkań przedsiębiorstwo budowlane Konstanty Strus. www.kastrus.pl.
Dziś w nocy słabe opady deszczu, na termometrach minus 1 stopień nad ranem, 2-3 na plusie jutro w ciągu dnia maksymalnie. Jutrzejszy dzień pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, niewielkimi po południu, natomiast noc z piątku na sobotę bardziej deszczowa.
Dobrej pogody i jeszcze lepszych wyborów mieszkania w Siedlcach lub Warszawie. Życzy mecenas prognozy i budowniczy mieszkań przedsiębiorstwo budowlane Konstanty Strus. www.kastrus.pl.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Czas na reklamę.
Plany.
Miałem.
Wziąłeś pożyczkę?
Nie brałem.
Czemu? Czemu? Czemu?
Bo nie pomyślałem.
Przyjdź i sprawdź pożyczkę w kasie Stefczyka, bo w kasie są raty niższe niż myślisz. www.kasastefczyka.pl 801-600-100. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny ryzyka kredytowego.
Przestronne, komfortowe, funkcjonalne, na każdą kieszeń. Takie są właśnie gotowe mieszkania przedsiębiorstwa budowlanego Konstanty Strus. Spełnij swoje marzenia o idealnym mieszkaniu zlokalizowanym w Siedlcach lub w Warszawie. Wybierz pewną przyszłość. Postaw na doświadczenie. Ceny już od 3100 zł za metr kwadratowy. Więcej informacji na www.kastrus.pl.
Wraz z nadejściem jesieni warto powierzyć opiekę nad zdrowiem Twojego dziecka zespołowi znakomitych pediatrów oraz lekarzy specjalistów, którzy czekają, by w czas zapobiegać, diagnozować, leczyć. Przychodnia dziecięca Salus, Siedlce Piłsudskiego 49. Salus, przychodnia Twoja i Twojego dziecka.
Ho, ho, ho! Czy są tu jakieś grzeczne dzieci? Bo mam tu mnóstwo zabawek!
Mama, dlaczego Ty masz brodę?
A dlaczego nie?
tym roku każdy może być Mikołajem, bo w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli masz do 50% rabatu na wszystkie zabawki. Rabat otrzymasz w e-kuponie. Oferta ważna od 13 do 15 grudnia. Szczegóły na carrefour.pl.
Carrefour. Pozytywnie każdego dnia.
Były to reklamy.
I wracamy, proszę Państwa, do rozmowy psycholog Edyta Czapska-Komar. Rozmawiamy o rozmawianiu z dziećmi. Tu wspomniała Pani przed serwisem o tym, o tych trudnościach z przyjmowaniem też jakichś emocji ze strony dzieci, bo no właśnie, my najczęściej mówimy nie płacz, nie histeryzuj i tak dalej, blokując też dziecko. Ja myślę, że nie myślimy o dziecku też do końca w kategorii pełnoprawnego człowieka, który ma swoje emocje i ma prawo je czuć i wyrażać również.
Z całą pewnością każdy ma prawo wyrażać emocje. Natomiast tutaj też trzeba pamiętać o takiej rzeczy, że my oceniamy to, co się wydarzyło dziecku ze własnej perspektywy. Czyli na przykład nam wydaje się, że powód, dla którego dziecko rozpacza, czy płacze, czy zachowuje się w taki, czy niewinny sposób, jest błahy. Bo z naszej perspektywy, z perspektywy osoby dorosłej, on może być błahy. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że dla dziecka ten powód nie jest błahy. Dla niego to może być naprawdę ogromny problem, czy ogromna trudność, czy ogromna strata. Na przykład jeżeli nie dostało ukochanej lalki, a chciało bardzo dostać, prawda? To jest ogromna strata, którą dziecko ponosi. Stąd też płacz z tego powodu na przykład może trwać bardzo długo, dopóki dziecko nie dozna ulgi i będzie mogło pogodzić się z tym, że rzeczywiście no, nie mam tej lalki, którą chciałam tak mieć, prawda? Tak to wygląda z punktu widzenia takiej perspektywy, jak oceniać, ale też trzeba popatrzeć na drugą rzecz. Ponieważ często jest tak, że my nie wiemy na przykład, co dziecku może pomóc. Na przykład nie każde dziecko w momencie, kiedy jest w bardzo głębokich emocjach, chciałoby się przytulić. I najczęściej tak jest, że jeśli mówimy o młodszych dzieciach, to na przykład takie dziecko, kiedy się złości, to odrzuci mamę czy tatę, które chciałoby przytulić. Bo w złości nie mamy ochoty się przytulać. Mamy ochotę przytulać się w żalu. Wtedy, kiedy jest nam smutno, to wtedy tak, wtedy chcemy się przytulić, chcemy położyć głowę na ramieniu, wypłakać się i wtedy dziecko chętnie skorzysta z tego. Natomiast w momencie, kiedy się złości, to nie. To chce chodzić, chce ruszać, chce tupać nogami, chce wyładować tę złość. I wtedy też nie należy bardzo blokować tego, tylko bardziej pokazać dziecku, w jaki sposób może to robić tak, żeby nic lub nikomu nie stała się krzywda. Czyli jeżeli dziecko widzimy, że tupie nogami, no to możemy powiedzieć mu, no to proszę bardzo, masz tutaj materacyk, czy masz tutaj kocyk, potup sobie na kocyku, żeby nie zrobić krzywdy sobie czy innym. Jeżeli dziecko zaciska pięści i widzimy, że coś tam się dzieje, no to proszę bardzo, masz, nie wiem, jakąś taką z gąbki piłeczkę, proszę bardzo, pościskaj sobie tą piłeczkę. Możesz się wyładować na niej. I wtedy nie ma potrzeby wyładowywać się na przykład, nie wiem, na młodszym bracie, co często się niestety zdarza. Z drugiej strony znowu, często jest tak, że my trochę, można powiedzieć, zwiększamy ilość emocji poprzez śledztwo. Często jest tak, że my tak naprawdę nie wysłuchujemy, jaką to krzywdę nasze dziecko poniosło, tylko zaczynamy albo od razu bronić tej drugiej osoby, czyli na przykład przychodzi dziecko i mówi, no mamo, pani dzisiaj była taka zła, postawiła mi niesprawiedliwą ocenę. No a co mówi rodzic na przykład w takiej sytuacji? No chociażby, no ale może właśnie źle zrobiłeś. Czyli tak naprawdę nie uznajemy tego, że dziecko może rzeczywiście czuć się skrzywdzone, tylko od razu blokujemy to i stajemy po stronie tej drugiej osoby. Warto w takim momencie wysłuchać po prostu i powiedzieć, rozumiem, że czujesz się skrzywdzony. Nie oceniamy tego, czy dziecko rzeczywiście prawidłowo zareagowało i rzeczywiście powinno się czuć skrzywdzone, no bo prawda jest taka, że my nie wiemy, co tam się wydarzyło. Nie byliśmy w szkole, nie wiemy, czy rzeczywiście miało prawo się poczuć skrzywdzone, czy nie. Z drugiej strony znowu nie stajemy przeciwko dziecku, tylko uznajemy, że te emocje, które czuje, może faktycznie czuć. Nazywając emocje dziecka, okazując zrozumienie, pozwalamy na to, żeby dziecko się oczyściło z emocji. Często jest tak, że dziecko nie wie, co się z nim dzieje, no bo nie każde dziecko też umie nazywać swoje emocje. Dzieci do 6 roku życia w ogóle nie mają wglądu w siebie i mają problem z tym, żeby nazwać emocje. Ja tak jak obserwuję różne i rozwój dzieci, i też dzieci z różnych rejonów, to też zauważam, że rozwijają się nierówno. Około 10 roku życia już większość dzieci potrafi nazywać emocje, czyli to, co się z nimi dzieje. Do 10 roku życia jeszcze nie zawsze musi się to udawać. Stąd też warto, żebyśmy my jako rodzice nazywali, co się z nimi dzieje. Jeżeli widzimy, że dziecko aż całe chodzi, no to możemy powiedzieć, wygląda na to, że złościsz się. Jeżeli dziecko powie tak, złoszczę się, to już w tym momencie jest to pierwszy krok do oczyszczenia z emocji. I jeżeli dziecko powie tak, złoszczę się, to możemy albo zapytać dlaczego, albo możemy poczekać, czyli nie mówić nic i poczekać, aż dziecko samo powie, no bo coś tam się wydarzyło. Zwykle to jest tak, że jeżeli zaczynamy od emocji, to otwieramy dziecko. Większość dzieci, jeżeli zaczynamy dopytywać, czyli a co tam się działo, a powiedz, a co robiła pani, a co, tak zasypujemy dziecko stosem pytań, to wtedy ono zamyka się i przestaje mówić. I często jest tak, że mówi, nic ci nie powiem, bo ma tych pytań tak dużo, czuje się przytłoczone nimi, że nie chce w ogóle rozmawiać na ten temat. Dlatego też warto jest najpierw skupić się na emocjach, czyli najpierw zauważyć, czy jest to złość, czy jest to żal, czy jest to smutek, czy też jest to radość, bo też może być, że dziecko wchodzi uradowane i możemy zapytać, o, wyglądasz jakby coś szczęśliwego ci się przydarzyło. To wtedy dziecko powie tak i opowie o tym, co się wydarzyło. Natomiast jak już zostanie oczyszczone z emocji, to wtedy dopiero możemy próbować dopytać, jak wyglądała sytuacja i ewentualnie zapytać dziecko, no właśnie, to co mógłbyś innego zrobić, prawda? Jeżeli zachowało się w sposób, który według nas jest nieodpowiedni.
Myślę, że też warto by było zatrzymać się przy nastolatkach, bo nastolatki w tym etapie dojrzewania już chcą samostanowić trochę o sobie, chcą pokazywać tą swoją indywidualną stronę bardzo. No i przy tym zdarza się też tak, że przestają chcieć rozmawiać z rodzicami o tym, co czują i co myślą. Bardzo często rodzice budzą się też w pewnym momencie, mówiąc, że mają nastolatka obcego w domu. Więc jak wyjść z takiego impasu? Co zrobić, żeby nastolatek nie stracił tego kontaktu?
Czy tutaj trzeba troszeczkę oddzielić dwie rzeczy, bo ogólnie jest tak, że w procesie rozwoju nastolatek musi zacząć powoli od rodzica odchodzić. Bunt młodzieńczy, bunt nastolatka jest po to, żeby rozluźnić więzy pomiędzy dzieckiem a rodzicami, po to, żeby dziecko potem, będąc w wieku dorosłym, mogło po prostu wyprowadzić się z domu. Bo jeżeli ta więź nie zostanie w jakiś sposób rozluźniona, to wtedy dziecko nie jest w stanie tego zrobić, nie jest w stanie się wyprowadzić. Będzie cały czas takim, no, w cudzysłowie, malutkim dzieckiem w domu. I na przykład to są osoby, które mają problem ze znalezieniem pracy, albo w ogóle nie szukają pracy, nie wchodzą potem w relacje takie damsko-męskie, takie dorosłe relacje. Po prostu nie wchodzą, ponieważ cały czas są tymi małymi dziećmi w domu. Dlatego też ten sposób poprzez niemówienie rodzicowi i preferowanie do rozmów swoich rówieśników nie musi być niczym złym, bo może być tylko i wyłącznie właśnie takim sposobem na to, żeby rozluźnić relacje. Natomiast o wiele trudniejsza sytuacja jest wtedy, jeżeli dziecko tak naprawdę nigdy nie rozmawiało. Jeżeli za każdym razem trzeba było wyciągać z niego, za każdym razem rodzic robił śledztwo, to wtedy może się okazać, że zamknie się w sobie tak mocno, że nie będzie rozmawiał z nikim. Tak naprawdę to, o czym musimy pamiętać, to fakt, że nie ma do końca takiego wielkiego znaczenia, czy nastolatek rozmawia z rodzicami, czy rozmawia z innymi osobami. Ważne, żeby rozmawiał. Natomiast problemem jest, jeżeli nie rozmawia z nikim. A tacy nastolatkowie również są. To są nastolatkowie najczęściej bardzo głęboko zranieni. To są nastolatkowie, którzy często mają trudną historię, taką rodzinną czy życiową, i którzy boją się ujawnić pewne rzeczy. albo przez to, żeby nie być wytykani przez innych, albo przez to, żeby na przykład rodzina nie straciła dobrej opinii, albo również z tego powodu, że po prostu wstydzą się mówić o pewnych rzeczach. Stąd też tacy nastolatkowie bardzo cierpią poprzez to, że nic nie mówią. I dlatego też w tym wypadku jak gdyby praca nad otwieraniem takiego nastolatka jest bardzo trudna, dlatego że pierwsza rzecz to musi najpierw mieć zaufanie. Zaufanie jest podstawą. Jeżeli mamy zaufanie dziecka jako rodzice, jeżeli naszym zachowaniem, naszą konsekwencją w wychowaniu pokazaliśmy mu, że to, co mówimy, rzeczywiście potem wprowadzamy w życie i dziecko może ufać naszym słowom, to wtedy, nawet jeżeli na chwilę dziecko odejdzie od nas, czyli zamknie się w sobie, pójdzie do swoich rówieśników, to zawsze wróci. Może to być rok, może to być dwa, ale zawsze wróci. I będzie opowiadało nadal, dlatego że ten okres buntu, który rozluźnia więzi, jest tylko chwilowy. On trwa zwykle rok lub dwa, a potem dziecko wraca, bo już czuje się bardziej pewnie, już czuje się bardziej dorosłe, bardziej dojrzałe i może wtedy zacząć rozmowę z rodzicem już na trochę innym poziomie. Już na poziomie bardziej wyrównanym. Już nie jesteśmy rodzić dziecko jako taki układ zależnościowy, tylko już jestem taki bardziej dorosły, więc już mogę na innym poziomie zacząć rozmowę. I wtedy dziecko wraca. Natomiast jeżeli jest zamknięte cały czas, to jest bardzo trudna praca. Naprawdę bardzo trudna. I powiem tak, że to, od czego trzeba zacząć, to przede wszystkim właśnie od zaufania.
Ale żeby tego zaufania też nie tracić i żeby takie sytuacje takiej separacji rodzica od nastolatka nie wystąpiły, to myślę, że też warto pamiętać, że to zaufanie to się buduje przez te wszystkie wcześniejsze lata i trzeba tę świadomość też mieć, że z maluchami, z nieco starszymi dziećmi trzeba starać się rozmawiać, bo dziwną jest sytuacją, kiedy rodzic nie wie, czym żyje jego nastoletnia córka czy nastoletni syn, co go niepokoi albo z czym sobie nie radzi, czy chociażby co go cieszy, bo myślę, że to w drugą stronę rodzice też nie wiedzą, czym dziecko się pasjonuje, chociażby co jest dla niego istotne, dlaczego ma trudności w nawiązywaniu relacji. O tym rodzice bardzo często zapominają i przestają pytać wręcz. Więc myślę, że tutaj też warto kłaść nacisk na to, by ta atmosfera rozmowy nie znikała mimo dorastania dziecka, ale rodzice też mają taką tendencję do tego, że jeśli już nastolatek zechce się otworzyć i rozmawiać o tym, co czuje, to często włącza nam się albo radzenie, albo krytykowanie, albo negatywna ocena tego, co słyszymy.
To prawda, ponieważ tak naprawdę większość osób uważa, że moje własne zdanie jest najbardziej dobre, najlepsze i dzięki temu chcę, żeby dziecko kierowało się tym zdaniem. Oczywiście intencja jest jak gdyby dobra, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest dla nas być może najlepsze wyjście, natomiast dla dziecka wcale nie musi być najlepsze. Dlatego ja zawsze namawiam rodziców, żeby raczej starali się tak kierować rozmową z dzieckiem, żeby to dziecko znalazło wyjście. Nie my, tylko żeby to ono znalazło wyjście takie, które będzie dla niego najlepsze, najbardziej akceptowane. W momencie, kiedy narzucamy swoje zdanie, z całą pewnością nie będzie to tak dobrze przyjęte, ale też nie przyniesie takich efektów. Natomiast jeśli chodzi o atmosferę, to trzeba oczywiście pamiętać o tym, że przede wszystkim to, co jest potrzebne w rozmowie, to jest uwaga. To jest bardzo ważne. Jeżeli rozmawiamy, to warto jednak skupić się na tej rozmowie. Pokazać dziecku, że jest na tyle ważne, że rzeczywiście jesteśmy w stanie porozmawiać z nim i w tym momencie na przykład nie rozmawiamy z inną osobą, prawda? Czyli nie traktujemy dziecka jako przyczepki, które tylko od czasu do czasu się wtrąca. Znowu z drugiej strony też musimy pamiętać o tym, że również dziecko musi czekać na swoją kolej. Czyli jeżeli rozmawiamy na przykład z jednym dzieckiem, a drugie w tym czasie się wtrąca, to musimy je na chwilę zatrzymać, prawda? Po to, żeby to pierwsze nie poczuło się skrzywdzone tym, że wysłuchujemy tego drugiego.
Ale czy rodzice nie mają problemów ze słuchaniem?
Czy mają problem? Wszyscy mają problem.
Wydaje się, że słuchają, ale czy tak naprawdę?
Znaczy ogólnie to jest tak, że większość osób ma problemy ze słuchaniem, bo większość osób w momencie, kiedy druga osoba mówi, to już myśli o tym, co sama chce powiedzieć.
Także... Tak jak ja teraz zastanawiam się, jakie pytanie zadać za chwilę.
Tak, na przykład. Także tak to wygląda. I dlatego są problemy ze słuchaniem. Tak naprawdę, żeby móc faktycznie wysłuchać osobę, no to pierwsze, co trzeba, to trzeba czas mieć. Drugie, to jest uwaga. A trzecie, to trzeba sprawdzić, czy my na pewno dobrze rozumiemy to, co ta osoba powiedziała. Po to mamy parafrazę, pytania, po to mamy różnego rodzaju powtórzenia, żeby sprawdzić, czy tobie chodziło o to, prawda? Jeżeli chodziło o to, to ja wiem, że rozumiem. Natomiast w momencie, kiedy ja z góry zakładam, że ja wiem, co ty chcesz powiedzieć, a tak niestety często jest, że zakładamy, no to wtedy zamiast myśleć o tym, co mówi ta druga osoba, to myślimy o tym, co sami chcemy powiedzieć.
Ja myślę, że sobie warto tak przypomnieć nasze rozmowy z naszymi rodzicami, jeśli w ogóle istniały takie rozmowy. I przypomnieć sobie, co nas wtedy denerwowało w tych rozmowach. I wtedy taki mały rachunek sumienia sobie można zrobić z rozmów z naszymi dziećmi. Ale jeszcze warto powiedzieć o tym, co zrobić, kiedy widzimy, że współmałżonek chociażby ma trudność z rozmawianiem z dzieckiem. Z czego taka trudność wynika? No i jak pomóc w tej relacji, w komunikacji?
Trudno jest powiedzieć, co zrobić, ponieważ tak naprawdę jest to indywidualne. Ja myślę, że trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Często jest tak, że w wielu domach istnieje taki, można powiedzieć, patriarchalny styl rodziny. W taki sposób, że mężczyzna jest tym odpowiedzialnym za to, żeby rodzinę wyżywić, żeby zarobić na utrzymanie, natomiast kobieta jest odpowiedzialna za to, żeby wychować dzieci. I często bywa tak, że jak gdyby mężczyźni ustępują miejsca. To może nie dlatego, że nie umieją, tylko dlatego, że tak naprawdę no, albo są zmęczeni po pracy i chcą odpocząć i nie chcą się angażować w to. Albo jest też sytuacja taka, że uznają, że kobiety zrobią to lepiej i wtedy się wycofują. Często jest tak, że mężczyźni nie są w stanie zająć się dzieckiem, zwłaszcza młodszym, dlatego, że bardzo trudno jest odczytywać im komunikację niewerbalną. Małe dzieci zwykle komunikują się głównie niewerbalnie, no bo nie potrafią jeszcze dobrze mówić. I ponieważ mężczyźni mają problem z odczytywaniem, jest to związane po prostu ze spostrzeganiem, inaczej trochę spostrzegają niż kobiety. Kobiety są bardziej nastawione na komunikację niewerbalną i łatwiej ją wyłapują. Dlatego też kobietom jest łatwiej zrozumieć małe dziecko niż mężczyznom. I ja myślę, że też oni wtedy zaczynają się wycofywać z tej rozmowy, z tej komunikacji, właśnie z tego powodu, że skoro ja sobie gorzej radzę, no to ty to zrób. Tutaj no, to, co może zrobić mama w tym wypadku, to po prostu no, popchnąć dziecko do taty. Jeżeli przychodzi dziecko i pokazuje na przykład, mając lat tam 6 czy 7, zobacz, mamo, dostałem słoneczko, bardzo ładnie coś mi tam wyszło, no to pierwsze, co trzeba zrobić, to powiedz, idź, pokaż tatusiowi.
No ale co zrobić, jak tatuś popatrzy i no ładnie powie.
No to już dużo będzie. Kurze, jakby nic nie powiedział. Nie, jeżeli powie ładnie, no to w porządku. No to warto wtedy na przykład być obok i jak gdyby powiedzieć, no to zapytaj na przykład, za co to słoneczko, prawda? Podpowiadać trochę, w jaki sposób może rozmawiać z dzieckiem. Z nastolatkiem już jest inaczej, dlatego że to jest jak gdyby inny już styl rozmowy. I też, no, jak ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, to zwykle mężczyźni rozmawiają na takie konkretne tematy. Czyli na przykład, no nie wiem, jak naprawić samochód. Albo co zrobić, jak coś tam się wydarzy, prawda? Na takie konkretne tematy dobrze się w tym czują. I jak gdyby tutaj nie ma problemów komunikacji. O wiele większy problem jest wtedy, kiedy mowa ma być o emocjach. Ale to tak jak już mówiłam, wynika trochę z tego, że w naszej kulturze mężczyźni mają być twardzi, mają emocji nie okazywać i dlatego też rozmawianie o emocjach jest dla nich o wiele trudniejsze niż dla kobiet. Kobietom łatwiej się wybacza, że są takie czułe, empatyczne, uczuciowe. Mężczyźni mają być twardzi, no i przez tą właśnie twardość też nie do końca pozwalają sobie na to, żeby samemu wyrażać emocje, ale też żeby właśnie pozwalać na te emocje u dzieci.
Ale my zachęcamy do tego, by o emocjach z dziećmi rozmawiać, bo warto mieć świadomość tego, że budowanie tej atmosfery zrozumienia i komunikacji jest niezwykle ważne potem w tym dorastającym etapie życia dziecka, no i potem w dorosłości przecież. No, myślę, że żaden z rodziców nie chciałby mieć dziecka, które się odezwie do niego raz w Boże Narodzenie.
Tu też trzeba pamiętać o tym, że to, czego my nauczymy swoje dzieci, zostanie przekazane dalej. Czyli można powiedzieć, że tak jak nasze dzieci geny przekazują dalej i przez to stajemy się nieśmiertelni w pewien sposób, no bo przecież potem będą nasze wnuki, prawnuki i tak dalej, to też sposób reagowania, sposób radzenia sobie z emocjami też jest przekazywany dalej. Stąd też warto jest, żeby to nasze dzieci umiały dobrze radzić sobie z emocjami, umieć oczyszczać własne dziecko z emocji po to, żeby potem nasze wnuki były szczęśliwe, nasze prawnuki były szczęśliwe i żeby to wszystko sobie dalej tak się toczyło. Właśnie w takim dobrym kierunku, żeby było coraz więcej takiego zrozumienia i coraz więcej akceptacji samego siebie. Bo tutaj też jest ważne, że jeżeli dziecko nauczy się wyrażać własne emocje, to nie ma poczucia potem, że robi coś złego. Więc bardziej akceptuje siebie, ma większą pewność siebie, nikogo nie krzywdzi przy tym, więc też ma wyższe poczucie takiej pozytywnej oceny, obrazu własnej osoby. Stąd też jest takie ważne, żeby właśnie uczyć te dzieci po to, żeby w wieku dorosłym mogły nauczyć swoje dzieci, w jaki sposób należy się zachowywać.
A zatem, proszę Państwa, dobrej komunikacji z dziećmi Państwu życzymy. Edyta Czapska-Komar, psycholog, była moim i Państwa gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.